Witam Was Paweł Szamburski i witam Was Georgina Gryboś-Szczepanik. Natomiast zaczęłam opowiadać o tym, że przesłuchaliśmy przed tym naszym niestwornym wejściem numeru Ortodox z płyty Pawła, która nazywa się Ceratitis Capitata, i zapytałam, czy dobrze znalazłam informację, że jest to po prostu muszka owocówka.
Tak, to jest muszka owocówka i to jest, no oczywiście cała historia za tym stoi, którą opowiadam na koncertach swoich z Ceratitis Capitata. Czy mam ją opowiedzieć teraz?
Ja będę bardzo wdzięczna.
No więc sytuacja, to jest, postaram się streścić, bo można by to opowiadać kolorowo długo, ale sytuacja jest związana z anegdotą, z taką konkretną historią, która się wydarzyła przy nagraniu płyty Ceratitis Capitata w kościele w Błoniach pod Tarnowem, a mianowicie no, zaprosiłem do realizacji tego nagrania Piotra Czernego, takiego reżysera dźwięku, który głównie się specjalizuje w nagraniach muzyki sakralnej, chorału gregoriańskiego, jeździ po kościołach wschodu, zachodu, nagrywa chóry. No i wynajęliśmy od Music Tools trochę świetnych mikrofonów lampowych. Piotr pieczołowicie rozstawiał w kościółku w Błoniach pod Tarnowem, w takim lasku, ten kościółek jest ukryty, żeby było cicho z zewnątrz. Rozstawiał te mikrofony, podłączał wszystko przez prawie 3 godziny. Ja się szykowałem w tym momencie do pierwszego nagrania, pierwszego utworu, chorałowego zresztą. No i jak już byliśmy gotowi, to długo trwało. Piotr postanowił, że jesteśmy gotowi do nagrania. Ja stanąłem przed mikrofonami, tych mikrofonów było chyba 8, żeby zebrały całkowicie pięknie tą akustykę tego kościoła, pogłos, klarnet i wszystko. No ale w momencie, kiedy chciałem zacząć grać, Piotr stwierdził, że coś jest nie tak, coś bzyczy w kablach, nie wiadomo co, jest jakieś sprzężenie, coś dziwnego. No więc zaczęliśmy szukać przyczyny, podłączaliśmy kable wszystkie od początku, słuchamy na słuchawkach, nadal coś bzyczy. Okazało się, że to bzyczy mucha, która wleciała do kościoła, duża taka polska mucha. No i do tego stopnia przeszkadzała w realizacji tego nagrania, że siadała na mikrofonach, były takie dźwięki przylatywania muchy na sitko mikrofonu odlatywania. Postanowiliśmy ją wypędzić lub zabić, unicestwić, żeby nie przeszkadzała.
I to w Domu Bożym.
Łaziliśmy po Domu Bożym z bluzami, machając nimi jak wiatrakami, żeby mucha wyleciała. Mucha nie chciała wylecieć, była bardzo trudna do upolowania. Trwało to kolejną godzinę. W końcu wpadliśmy na świetny, karkołomny pomysł, żeby otworzyć okna i drzwi i próbować ją wypędzić. Niestety wleciało kilka następnych. Więc historia nie skończyła się dobrze, ale w sumie skończyła się dobrze, bo ja po prostu postanowiłem zaprzyjaźnić się z tą muchą. Piotrek Czerny troszkę załamany, ja mówię, że to jest świetne, to jest symboliczne. Ta mucha to jestem ja w tym kościele, profan, który wdeptuje po prostu w tradycje sakralne ze swoim klarnetem, zmienia ich kontekst, wydźwięk, improwizuje na ich bazie i tak dalej, więc ta mucha absolutnie, jak będzie bzyczała w nagraniu, to nic nie szkodzi. I słuchajcie, drodzy Państwo, stała się śmieszna rzecz, ponieważ przy drugim utworze już, przy drugim take'u chorału gregoriańskiego, mucha usiadła po prostu i była cisza. Przez dobrą godzinę ona siedziała i słuchała sobie
muzyczki. Zaczarowałeś muzyką muchę.
Tak jest, po prostu nie węża, tylko muchę zahipnotyzowałem, te wibracje jakoś się uspokoiły. Zaczęła znowu latać przy judaizmie i to żwawo.
Ciężko się dziwić.
W utworze judaizm, ja zresztą ją trochę tak cytuję, zapętlam się tam na takim muszym pochodzie, takim pasażu, który zapętlam i zaczynam cyrkulacyjnie oddychać, żeby wprowadzić w taki trans muszego latania tą hasycką muzykę. No ale generalnie jak się człowiek wsłucha w tą płytę, tam słychać trochę ptaków, na zewnątrz kościoła troszkę tej muchy, gdzieniegdzie jakiś traktor przejeżdża, więc są to takie rzeczy, które ubogacają tę muzykę. No i konkluzja jest taka, że z racji tego, że ta mucha się pojawiła, to postanowiłem, że mucha pojawi się również na okładce mojej płyty. Był to projekt graficzny Pawła Ryszki, a że płytę nazwę Ceratitis Capitata, czyli właśnie muszka owocówka, ale z basenu Morza Śródziemnego, z tego rejonu, z którego ja czerpałem jakby inspiracje muzyczne i odżywiałem się tymi tradycjami, tak samo jak muszka Ceratitis capitata odżywia się florą basenu Morza Śródziemnego.
Wiesz co, historia, która jest godna opowiadania, ale to też jest historia, która mówi o sile muzyki oddziaływującej, jak widać, nie tylko na zmysły ludzkie, ale również owadzie. Więc powinniśmy ci chyba wszyscy gratulować. Natomiast wiesz co, Pawle, a propos radzenia sobie z różnymi przeciwnościami losu, jak w przypadku muszki owocówki, to muszę ci zadać pytanie, które ostatnimi czasy niestety jest pytaniem niezwykle tendencyjnym, ale mam wrażenie, że o tyle istotnym, że każdy z nas 2020 rok i początek tego roku przeżywa zupełnie inaczej, a mianowicie okres pandemii. Bo mam wrażenie, że pandemia dla muzyków, generalnie szeroko pojętych, nie tylko jeśli chodzi o muzykę dawną czy muzykę klasyczną, ale również muzykę rozrywkową, no był niezwykle problematycznym rokiem. Oczywiście muzyka sobie radziła w najrozmaitszy sposób, ale jestem ciekawa, jak ty ten okres odbierasz i czy coś z niego wyciągnąłeś może bardziej optymistycznego niż cała reszta świata?
No tak, no muszę się tu zgodzić z tobą, że niestety to jest trudny czas bardzo i no nie wiadomo w ogóle też co będzie i też ten rodzaj takiej niepewności spoglądania w przyszłość jest może najbardziej stresujący, bo też wydaje mi się, że może być tak, ja w ogóle mam takie czarnowickie tendencje dość, ale może być tak, że po prostu to se ne vrati, to po prostu już nie będzie tak, jak kiedyś było. Nie wierzę w to, że w tym roku będą jakiekolwiek festiwale letnie, gdzie są tysiące ludzi, się gromadzi, że no to po prostu będziemy musieli się wszyscy dostosować do nowej rzeczywistości. Zresztą to jest akurat pokrzepiające i jakby ten optymistyczny aspekt tej całej sytuacji dziwnej, w której się znaleźliśmy wszyscy, może być taki, że tak jak ja to obserwuję, że przede wszystkim bardzo szybko ta sfera kultury szeroko pojętej dostosowała się do sytuacji. Zresztą w ogóle nie tylko sfera kultury, tylko wydaje mi się, że ludzie szybko, jak niemalże dzieci na wojnie, po prostu potrafili się odnaleźć jakoś w tej nowej sytuacji, dostosować do niej też narzędzia pracy, narzędzia dystrybucji konkretnych produktów, no bo tutaj mamy w przypadku sztuki, w przypadku muzyki, teatru i wielu innych dziedzin mamy dystrybucję, jaką jest internet i te tak zwane te retransmisje online wszystkie. I oczywiście mamy tego przesyt, nie chcemy już tego oglądać, ja już też to przewijam, wszystko jedno po drugim, tego jest za dużo. Sieć jest przeładowana, ale jednak bez względu na to jest to ratunek jakiś tej branży i po prostu często te festiwale, zresztą chwała im za to i organizatorzy i dyrektorzy programowi i też programy stypendialne czy ministerialne, dotacyjne, no jakby biorą pod uwagę realizację programu konkretnego festiwalu stricte online. No mamy Sacrum Profanum chociażby, które się odbyło całkowicie online i wszyscy muzycy zostali, że tak powiem, brutalnie wykarmieni. Więc jest nadzieja na jakieś przetrwanie sztuki na razie w tych okopach internetu.
Tak, ale no wiesz, Pawle, przepraszam, że ci przerywam, wiesz, bo mówisz o przetrwaniu sztuki i mówisz o tym, że jakoś dostosowaliśmy się wszyscy społecznie do tego, co się dzieje. Tylko wiesz co, zastanawiam się cały czas, wiesz, jaki schemat to wyczerpuje. Czy to wyczerpuje pewną obecność na rynku, której wymaga niestety od artystów XXI wiek i pęd, w którym jesteśmy, czyli to życie, którym się karmimy, takie zainteresowanie, które powinno się przenosić czy na książkę, czy na płytę właśnie. To jest bardzo skrócony okres ważności, że tak to okropnie nazwę. Więc w tym momencie oczywiście to funkcjonowanie w sieci na pewno daje pewien kontakt, na pewno daje ciągłość pracy, czy w ogóle kontaktu, nawet takiego przez złącza z publicznością. Natomiast wiesz co, nie wyczerpuje ani realnego kontaktu i choćby nawet karmienia się brawami i tą żywą reakcją, która jest na koncertach, ale też bardzo ogranicza możliwości zarobkowe.
No, zgadzam się oczywiście z tym i to w ogóle nie, absolutnie nie podważam kwestii tego, że sztuka potrzebuje kontaktu, ale nie tylko sztuka, po prostu artyści, ludzie w ogóle potrzebują kontaktu ze sobą i ja na przykład jest, no, jeśli o mnie chodzi, to jest w ogóle podstawa egzystencji artystycznej, w sensie ta relacja, którą mam z ludźmi na scenie i to jest odżywiająca energia. Dzięki niej w ogóle wytwarza się ta sztuka tak naprawdę. No ale ja tutaj akurat mówiłem o takim aspekcie, no takim
samego przetrwania.
To jest takie koło, ja to uznaję za takie koło ratunkowe, które w ogóle super, że jest, bo wyobraźmy sobie sytuację, w której nie ma w ogóle, no nie wiem, żyjemy w latach 90. i nie ma internetu, mediów społecznościowych, ani żadnych takich platform. Załóżmy, jest tylko wtedy radio, tak? Ale no, jakby w tym momencie... No
mam nadzieję, że nie umniejszasz tejże, prawda, jednostki, która...
Znaczy ono by było wtedy dokładnie tym kołem ratunkowym, wydaje mi się, czyli by było no, po prostu zamienione na jakąś platformę komunikacji. Ale wyobraźmy sytuację, że nie ma w ogóle internetu, no to artysta wtedy absolutnie momentalnie musi się przebranżowić i musi zacząć szukać pracy gdzieś w zupełnie innym sektorze. Zresztą wielu z nas i moich znajomych również muzyków, którzy bardziej są sidemenami czy muzykami wykonawcami, nie, jakby, no to już mają za sobą przebranżowienie, już się zajmują innymi rzeczami, od bycia kurierem, czy tworzenia sprzętów, czy pomaganiu gdzieś w jakichś instytucjach. No szukają jakby ratunku, żeby przetrwać. Ja mam to szczęście, że jakby no w sumie sidemańsko udzielam się tylko w jednym projekcie Pawła Sołtysa w zespole Pablo Pawo i naprawdę duży zespół. I to był mój eksperyment sidemański i to podjąłem w zeszłym roku. No i oczywiście ten zespół stoi. Ale większość projektów, które jakby zakładałem i brałem w nich udział, no to były moje jakby autorskie pomysły, więc jakby ja szybko mogę dostosować te rzeczy do sytuacji właśnie. I na przykład moje przebranżowienie polegało na tym przy pierwszym tym lockdownie, że po prostu bardzo szybko zainwestowałem całą energię i resztkę pieniędzy, które mi została w pracę studyjną, w rozbudowanie możliwości nagrywania rzeczy niezależnie od kontaktu z ludźmi społecznym, czyli no nie wiem, realizacja właśnie nagrań do reklamy, czy do serialu, czy do audiobooka,
tak.
Czy do wszystkich rzeczy, które nie wymagają kontaktu, które są jakby no, takim użytkowym użyciem muzyki w służbie jakiejś tam dyscypliny, która przetrwała, tak, no bo przetrwało kino jako tako, chociaż nie do końca, no wszystko generalnie jest źle to wygląda, ale ja tutaj szukam tych pozytywów jak mogę. No i też chcę dalej zajmować się tym, czym się zajmuję i szukam różnych źródeł. No teraz szukam źródła u ludzi, u konkretnych moich przyjaciół, fanów. Założyłem zbiórkę, zrzutkę na swoją płytę drugą solową, którą chcę nagrać. Szukamy wsparcia w radiu, w Dwójce, przy realizacji następnego projektu Bastardy z João de Sousa. I tak dalej, i tak dalej. No, szukamy jakby możliwości. Też byłem stypendystą. Mamy stowarzyszenie kulturalne, które wnioskuje o kolejne tam pieniądze na festiwal i tak dalej, i tak dalej. Także jakby...
Ja wiem, czyli tych działań jest całkiem sporo.
Tak, jest dużo tego i możliwości w sumie jakby jest sporo, tylko muzyk musi się zamienić. No w moim przypadku to akurat nie jest problem, bo ja od zawsze byłem tym jednocześnie i muzykiem, i autoagentem, menadżerem, ogarniaczem, PR-owcem, wszystkim. Jakby ja jestem sprzedawcą, agentem swoim i wszystkim. I wszystkim się zajmuję i odpowiadam na 50 maili dziennie. I oprócz tego gram na klarnecie i wymyślam repertuar dla zespołów i tak dalej. Natomiast wyobrażam sobie muzyka, który jest po prostu muzykiem i żyje z grania i tylko z tej pasji i nigdy się nie zajmował ogarnianiem tego wszystkiego. No to jemu jest trudniej, bo on musi się nauczyć nowego fachu, on musi stać urzędnikiem, on musi zacząć pisać wnioski, on musi, no musi w to wejść, no po prostu i zacząć, no, no jakby podjąć nowy zawód, który na szczęście nie jest bardzo skomplikowany. Te systemy dzisiaj działają dużo lepiej niż kiedyś. Ja pamiętam kiedyś wnioski, jak się składało, no to było To była droga przez mękę i to kompletnie była masakra i trzeba było się uczyć języka niemalże prawniczego. Tutaj dzisiaj to jest łatwiejsze, to jest informatyzowane i da się przez to przejść wszystko i jakoś to przeżyć, no poczekać, aż będzie w miarę, no przynajmniej w połowę, połowa publiczności wejdzie do instytucji i się to odmrozi.
Tego byśmy sobie życzyli. Ja w takim razie zaproponuję teraz krótką muzyczną przerwę. Tym razem zrobię malutkie zamieszanie i pokażemy Państwu, jakie zamieszanie robi Paweł Szamburski w Bastarda Trio, a po przerwie muzycznej oczywiście znów wrócimy do rozmowy. Zgodnie z obietnicą wracamy na antenę OFF Radia Kraków. Ze mną jest Paweł Szamburski, a my słuchaliśmy kawałka z płyty Bastarda Trio, w którym to trio Paweł również gra. Standardowo gra na klarnecie. Natomiast, żeby troszkę się nasycić dobrymi rzeczami, a nie stresować pandemią, to Pawle, chciałam cię zapytać, jak zmieniał się twój muzyczny świat? Bo żeby wszyscy mieli jasność, Paweł bardzo grzebie. Paweł jest dla mnie takim archeologiem. On też w takich nagłówkach w różnych pismach czy wydawnictwach muzycznych na przykład padają hasła Szamburski grzebie, Szamburski kopie. Więc dla mnie Szamburski archeolog muzyczny. Ale od czegoś musiało się zacząć. I wiesz co, ja mam taką wizję małego Pawełka Szamburskiego, który przeżywa swoje pierwsze fascynacje, a one docierają później do tego niesamowitego miksu i kulturowego, i muzycznego, i ideologicznego, który w zasadzie tworzysz teraz. No więc proszę pana, jak to się zaczęło?
Tak. O kurczę, to jest też piękne, ponieważ kiedyś moi koledzy byliśmy w górach i spaliśmy w schronisku 5 stawów i jeden kolega strasznie chrapał, a było nas 7 w tym pokoju, więc żeby zagłuszyć to chrapanie, ktoś mi zadał pytanie: Paweł, a jak to było z tym klarnetem? I zacząłem opowiadać i opowiadałem chyba 3 godziny o tym, jak to było z tym klarnetem. Chłopaki się śmiali i generalnie pousypiali wszyscy, więc ja mógłbym teraz zacząć mówić i mogłoby to trwać cały dzień, więc postaram się bardzo to sprasować.
Paweł, ja bym bardzo chciała, żeby podczas mojej pierwszej audycji słuchacze OFF Radia Kraków nie zasnęli przed odbiornikami.
Nie zasną na pewno, ale no, to, oczywiście historia to jest pytanie rzeka i tutaj no, muszę to jakoś skompresować. Ja jestem kompletnym autodydaktą, od tego muszę zacząć. To jest być może bardzo ważna informacja. Jestem zupełnym samoukiem, nie studiowałem, nie uczyłem się nigdzie grać na żadnym instrumencie. Sam do wszystkiego sobie doszedłem, dogrzebałem właśnie i dokopałem. A moje początki, jakby rzeczywiście muzyka wypełniała absolutnie mój czas młodości, tylko z perspektywy słuchacza i takiego fascynata, psychofana. Ja, taka pierwsza, taka wielka fascynacja moja muzyczna to był metal oczywiście. To podstawówka
oczywiście
była. No metal w sensie, bo ja jestem metalowcem z krwi i kości. Jakby się ktoś wsłuchał, mimo tego, że te rzeczy, które można usłyszeć moje publikowane, są delikatnie brzmiące i ten klarnet jest delikatnie brzmiący, a klarnet to była późna inspiracja.
Ale wiesz co, chciałam cię, przepraszam, ale wiesz co, mówisz, że oczywiście jestem metalem, a następnie klarnet i zastanawiam się, jaką drogę, wiesz, jaka myśl musiała ewoluować w twojej głowie, żeby od fascynacji metalem zabrać się za klarnet.
No więc droga jest prosta. W każdym razie w mojej muzyce na pewno słychać riffowość, riffy i w ogóle fascynację riffami. I to w Bastardzie na przykład bardzo słychać riffy, czyli takie powtarzalne, repetatywne, rytmiczne, mocno brzmiące dość motywy rytmiczno-harmoniczne, które akurat w przypadku Bastardy najczęściej realizuje Michał Górczyński, ale czasami razem z wiolonczelą, czyli klarnet, kontrabasowy, wiolonczela. Chociażby w tym utworze Achar, gdzie jest... To jest po prostu death metal generalnie, tylko zagrany na instrumentach akustycznych, współczesnych, klasycznych. No nieważne, w każdym razie klarnet. Potem się pojawił klarnet, ale to jak miałem 19 lat dopiero usłyszałem. Wcześniej w liceum grałem na różnych instrumentach etnicznych i zacząłem się fascynować jakby w ogóle muzyką etniczną, folkową. Słuchałem dużo takich skandynawskich rzeczy, które łączyły trochę rockową muzykę z folkową, Hedningarny między innymi.
No, skandynawskie kraje z ciężkim metalem kojarzą się dość dobrze, znacząco i bardzo wizualnie mocno.
W każdym razie z tego black metalu i death metalu poszedłem w stronę właśnie jakichś takich eksperymentalnych rzeczy i w liceum już bardzo dużo eksperymentalnej muzyki słuchałem i dotarła do mnie cała ta stajnia nowojorska związana z Johnem Zornem, ale też eksperymenty spod znaku The Residents, Barry Adamsona, czy właśnie folkowych rzeczy z północy. No i tam w końcu dotarła do mnie płyta, ale to późny liceum, końcówka liceum, dotarła do mnie płyta Silan, to jest taki turecki artysta, on jest takim miksem turecko-żydowsko-syryjsko jakimś, nagrał płytę na sas chyba, albo banduri, nie pamiętam, i skrzypkiem on też jest, ale na tej płycie grał Eyal Sela. To był klarnecista, który grał, zresztą nie wiedziałem o tym, ale grał na klarnecie tym G, takim niższym, ci co Turcy grają w niemieckim systemie i on trochę inaczej brzmi niż klarnet B. No ale usłyszałem klarnet, tak jakby, znaczy usłyszałem, wiadomo, że słyszałem wcześniej klarnet, ale ten klarnet Eyala Seli z płyty Silan tak mnie oczarował, znaczy wywrócił mój świat do góry nogami. To znaczy jest takie powiedzenie, że to nie ktoś wybiera instrument, tylko instrument wybiera ciebie. Zawsze instrument wybiera muzyka, zawsze to jak muzyk zareaguje na ten dźwięk, jak zostanie jakaś ta miłość jakaś bezgraniczna, wzniecona. No i tak się stało. Ja usłyszałem ten klarnet i po prostu momentalnie stwierdziłem, że ja koniec mojego życia nastąpił i początek nowego. Ja muszę być klarnecistą, muszę kupić klarnet i muszę się nauczyć na nim grać. No i tak się stało. Miałem 19 lat, czyli dość późno zacząłem
Bardzo
grać.
Późno.
Tak, i po prostu kupiłem klarnet jakiś starodawny od Basi Kwiecień, który był, to jest dziewczyna, która grała na saksofonie, teraz jest menadżerką różnych zespołów. W każdym razie Basia sprzedała klarnet swojego dziadka, ja ten klarnet wziąłem do ust i po prostu tak mi Patryk wtedy powiedział, że od razu zacząłem na tym grać, to znaczy nie miałem takiego czegoś, że po prostu zacząłem grać i tak naprawdę już zacząłem grać i tak już zacząłem grać i grałem. I oczywiście spędzałem po 6-7 godzin dziennie w takiej sali, którą sobie wynająłem w fabryce fotochemicznej na Woli, nieogrzewanej, takiej starej, dziwnej, opuszczonej fabryce fotochemicznej, gdzie za 300 zł wynajmowałem miesięcznie taką salę ciemniową, zamykaną na taki właz. No i grzałem sobie palce w zimie farelką. Miałem obcięte palce i takie rękawiczki z obciętymi palcami i grzałem się farelką i grałem na tym klarnecie. Dźwięk wibrował przez tę falę powietrza ciepłego. W każdym razie były to bardzo ciekawe czasy, hardkorowe. Jeździłem codziennie tramwajem tam. Studiowałem równolegle etnografię i poszedłem też na muzykologię, żeby się trochę tak dokształcić, bo ta muzyka już tak była wszechobecna we mnie, że chciałem czegoś się dowiedzieć, więc zacząłem chodzić na psychologię muzyki, tam na historię form muzycznych, na tej muzykologii. Chciałem pisać pracę muzykologiczną z etnografii, czyli z Wydziału Historycznego, bo to wszystko było na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. No i tak się zagłębiałem, a z racji tego, że byłem autodydaktą, no to zagłębiałem się też przy pracy magisterskiej, której nie ukończyłem nomen omen, bo już tak dużo grałem, ale pracę zacząłem pisać o właśnie twórcach naiwnych, wiejskich, ale tak naprawdę miejskich, bo operacjonalizowałem tezę Jackowskiego, który badał twórców naiwnych, autodydaktów i samouków na wsiach, wszystkich tych rzeźbiarzy i dziwaków i grajków. I operacjonalizowałem tę tezę na miasto, czyli na moje środowisko muzyczne, w którym już wtedy egzystowałem. I większość moich kolegów, tak jak z którymi zakładałem wytwórnię Lado ABC, muzyków świetnych, to też są autodydakci i samoucy, tak jak Macio Moretti, Bartek Tyciński, czyli słynni Nietzsche, czy Bartek Weber. No wszyscy byli też samoukami, więc my się miksowaliśmy ze środowiskiem akademickim, muzykami wykształconymi. i jazzowymi, ale sami byliśmy jakby w korzeniu punkowcami, którzy sami się nauczyli i sami założyli wytwórnię i sami produkowali te płyty. No i tak mniej więcej doszło to do 2000 roku, co opowiadam, 2001-2002, kiedy to założyłem swój pierwszy taki poważny zespół, Meritum. Wcześniej grałem w Tupice z Patrykiem Zakrockim. Patryk mnie też wprowadzał w Tarkana dźwięku, no bo był jakby bardziej doświadczony i też kończył skrzypce, podstawówkę, więc miał jakąś wiedzę na ten temat.
Jakąkolwiek.
No, tak, no. Tak. I tak to szło. Założyłem zespół Meritum, potem założyłem zespół Horny Cheese z Maćkiem Trifonidisem i z Hubertem Zemlerem. Następnie kolejne byty. Zacząłem komponować bardzo dużo muzyki do spektakli teatralnych, robić słuchowiska właśnie w duecie Szaza z Patrykiem Zakrockim, które było, duet Szaza był jakby pochodną Tupiki, pierwszego tak naprawdę poważnego zespołu, w którym grałem i eksperymentowałem. No i na końcu sprzed 3 lat byt, czyli Bastarda, to jest takie moje teraz, mój taki naczelny, mój naczelny zespół, który założyłem i myślę, że no solo, Bastarda i Szaza i na tym poprzestałem na razie. Nie będę już nawet zakładał.
Na razie, ale Paweł, trzeba przyznać, że lista osób, z którymi grałeś, grasz, w czym uczestniczysz, jest po prostu piorunująca, bo wystarczy wejść sobie na culture.pl i praktycznie 3 pierwsze akapity, które są poświęcone, w zasadzie opowiadają o tobie, to jest litania nazwisk i tak naprawdę litania no, niezwykłych muzyków.
Tak, no w ogóle muzyka i bycie muzykiem to jest, znaczy ja też jestem znak zodiaku ryby i to mi kiedyś Jerzy Rogiewicz, ja nie jestem za bardzo, nie wierzę w te różne historie tam, ale Jerzy Rogiewicz mi uświadomił, że taki znak zodiaku ryby determinuje pewne cechy zachowania. No i ja jestem, uwielbiam ławice, czyli jakby pływać w ławicy ludzi, jakby uwielbiam relacje właśnie społeczne. Uwielbiam ludzi, poznawać, być z nimi, bawić się z nimi i tak dalej. No i bycie muzykiem i zakładanie różnych zespołów i zakładanie wytwórni z kolegami, robienie tego wszystkiego generuje absolutnie taką sposobność do przebywania z ludźmi, do robienia wspólnie różnych rzeczy, do imprezowania, do grania koncertów i tak dalej, co kocham i co wypełniało moje życie przez te 20 lat pracy artystycznej. No i teraz to tąpnęło oczywiście, wiadomo, wracając do smutnych momentów, kiedy to bardzo mało się spotykamy między sobą.
Tak.
Jest to bardzo ograniczone. Wierzę w to, że to jakoś wróci do normy i że będzie dobrze i wszystkich pocieszam z tego miejsca. Bierzmy to, co teraz jest, na klatę i myślmy o tym, że będzie dobrze i tyle. Natomiast no tak, i po prostu ta ławica ryb i to ta litania tych nazwisk, o których mówiłaś, to jest absolutna, wielka, wspaniała nagroda od tego fachu, którego się nauczyłem sam w tej fabryce fotochemicznej. I tak naprawdę też podróże po świecie to jest kolejny ogromny dar, który muzyka mi dała, czyli to, że zwiedziłem cały świat tak naprawdę dzięki temu, że gram te dźwięki na klarnecie.
Do tego, co dają podróże i do tego, co można znaleźć w twojej muzyce, wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami w OFF Radiu Kraków. Powracamy na antenę OFF Radia Kraków z Pawłem Szamburskim. Pawle, muszę ci zadać pytanie, które było dla mnie od początku najbardziej chyba istotnym pytaniem, na które bardzo czekałam, a mianowicie ten wątek edukacji i pewnej misyjności w muzyce, którą tworzysz. Powiedz, czy według ciebie muzyka naprawdę łamie wszelkie granice, nie ogląda się na nie i pokazuje, że najważniejsze jest to, żeby grać, bo muzyka jest wspólnym językiem dla wszystkich narodów, wszystkich kultur i wszystkich religii?
No więc odpowiadając na to pytanie, tak naprawdę mogę podążyć znowu do początku naszej rozmowy i do tego, czego przed chwilą słuchaliśmy, czyli do pierwszej swojej debiutanckiej płyty Ceratitis Capitata, Teraz jak grałem koncerty w zeszłym roku i teraz ostatnio zresztą grałem w Lublinie koncert online, ja te utwory przeplatam takimi krótkimi opowieściami o tych tradycjach, z których czerpię. I na końcu tego koncertu opowiadam o takim moim osobistym jakimś odkryciu, odkrywaniu tej uniwersalności, a mianowicie w kontekście muzyki sakralnej, ale w ogóle różnych też tradycji folkowych, czyli źródeł, z których ja czerpię i do których odwołuję się w swojej twórczości, bo się odwołuję i do muzyki średniowiecznej, i do muzyki religijnej, do mistycyzmu, do hasydyzmu, do sufizmu, do teraz ostatnio właśnie z Bastardą z kolei do fado, czyli tego portugalskiego bluesa, do którego sięgnęliśmy z João de Sousa i zaskoczyło nas to, jak też to jest kolejne odkrycie dla nas, jak to się świetnie klei z naszym dźwiękiem. W każdym razie te inspiracje i to czerpanie z tych źródeł naszej kultury muzycznej ma swoje efekty w postaci takiej właśnie syntezy i odkrywania wspólnego mianownika. I zawsze przy prawosławiu, którym kończę koncert, czyli Ortodoks na płycie Celestis Capitata, opowiadam o tym uniwersalnym mianowniku, który łączy wszystkie te tradycje i łączy w ogóle, wydaje mi się, to, co jest dla człowieka jako gatunku biologicznego wspólne, czyli jakaś taka niemalże potrzeba biologiczna, ale też duchowa, wspólna bez względu na szerokość geograficzną, ona jest po prostu wspólna dla naszego gatunku. To jest jeden dźwięk, czyli tak zwana duchowość w muzyce, czy Bóg w muzyce, czy to, co jest najistotniejsze w muzyce, jest jednym dźwiękiem. I ten dźwięk to jest dźwięk tak zwany, ja to nazywam osiowym dźwiękiem, a to jest tak zwane centrum harmoniczne, to można nazywać w różny sposób tonika, czyli dźwięk na jeden, od którego zaczyna i na którym kończy się jakaś opowieść i ta opowieść przybiera ze względu na region geograficzny, czy kulturowy, czy historyczny, ta opowieść przybiera inny kształt. Sama opowieść, sama narracja, czyli ornamentyka, przebieg skali, czy to jest skala mikrotonowa, czy to jest skala harmoniczna, czy durowa, czy zagrana staccato, czy legato, czy szybko, czy wolno, czy z towarzyszeniem perkusji, czy takich instrumentów innych. Ta opowieść, jakby jak ona przebiega, jest różna. I rzeczywiście te różnice pokazują niezwykłe kolory naszych kultur, tego, gdzie żyjemy, jak żyjemy. Natomiast struktura muzyki tak naprawdę, bez względu na region geograficzny, czy kulturę, czy historię, czy wieki, strukturalnie muzyka jest do siebie bardzo podobna. Strukturalnie ona opowiada historię wokół jakiegoś dźwięku. I mamy to samo w chorale gregoriańskim. Tam mamy jedno, dwa centra harmoniczne, wokół którego opowiadamy dźwięki i melodie. Podobnie jest w judaizmie, w hasyckiej muzyce, w sufizmie i też bardzo to słychać w prawosławiu, w cerkwi prawosławnej, gdzie jest to basso profundo, gdzie jest jeden dźwięk mruczany przez kapłanów, ciemny, wokół którego następuje opowiadanie melodii jakiejś konkretnej, w konkretnej skali. W każdym razie to pokazuje na to, że człowiek i muzyka jest uniwersalnym absolutnie językiem i ta misyjność, o której wspomniałaś, taka ekumeniczna jakaś niemalże z mojej strony.
Właśnie, ekumenizm to jest dobre określenie.
No tak, bo tutaj pokazujemy, znaczy mi zależy w ogóle bardzo w tym, co ja robię, na pokazywaniu tego dialogu, na rozmawianiu ze sobą poprzez też muzykę. Muzyka jest akurat dobra, bo ona nie używa słów, tak? Używa dźwięków zupełnie arbitralnych, abstrakcyjnych rzeczy, które są komunikatywne bez względu na region jakby i ludzie mogą słuchać muzyki, nie wiem, chorałowej w Indiach, a w Europie możemy słuchać muzyki hinduskiej, karnatyckiej i fascynować się wzajemnie tak odległymi bardzo jakby źródłami, bo to jest tylko dźwięk, to jest fala, która przepływa przez nas i No i to jest piękne w muzyce absolutnie.
To jest przepiękne, bo jest emocją. Tak. Wiesz, dla mnie zawsze jako odbiorcy też jest emocją. Ten rodzaj, wiesz, dreszczy tego, że jestem w stanie, wiesz, płakać, tego, że praktycznie bezwiednie na przykład zaczyna mi chodzić noga, tak zwana. To jest jednak coś nie do zatrzymania.
I jeszcze to w takim razie wtrącę jedno zdanie, bo kolejną rzeczą, abstrahując od tej strukturalnej jakby takiej spójności muzyki w ogóle na świecie i która wynika z potrzeb człowieka jako gatunku, jeszcze jest to, o czym właśnie powiedziałaś, czyli emocje. I tutaj w moim przypadku to jest dość trudne, ponieważ ja na przykład bardzo poszukuję w muzyce czegoś takiego, co łączy dwie skrajne emocje, czyli jakby to jest w hasydyzmie w ogóle bardzo obecne i w narracji hasydzkich nigunów, czyli rodzaj podążania do ekstazy, do radości, do cieszenia się, ale poprzez smutek, też w akceptowaniu smutku, w akceptowaniu płaczu, w akceptowaniu cierpienia, czyli że możemy docierać do komnaty szczęśliwości i do komnaty jakiegoś takiego, akceptując też drugą stronę, czyli jakby koincydencja opozytorum. I tutaj jakby ten aspekt, czyli to jedność przeciwieństw w emocjach i w narracji będzie przejawiać się w mojej najnowszej płycie, czyli Uroboros.
No właśnie, Pawle, bardzo dobrze, że wspomniałeś o płycie Uroboros, ponieważ ja już czekam szczęśliwie na swój krążek, a czekam dlatego, że zasiliłam szeregi osób wpłacających na zrzutkę. I to jest też taka znamienna dla mnie rzecz czasów, że realnie twoi słuchacze mogą wesprzeć powstanie nowej płyty, nowej muzyki, nowej wartości. Więc proszę powiedz, co się dzieje na zrzutce, do kiedy jest czas, żeby cię wesprzeć i przede wszystkim, czego się możemy po Uroborosie albo na Uroborosie spodziewać.
Tak, zrzutka rzeczywiście jest odpalona i tutaj to wsparcie jest nieocenione. Mam już tam blisko chyba 90 osób, które wsparły mnie i jakby de facto wspierając mnie w wydaniu, nagraniu, postprodukcji tej płyty, możemy po prostu jednocześnie równolegle kupić ten album, kupić również poprzedni album. Dużo rzeczy możemy tam w ramach tej zrzutkowych nagród sobie zamówić, łącznie z koncertem, ale merytorycznie album Uroboros no, odnosi się oczywiście do gnostyckiego symbolu tego węża, który zjada swój własny ogon. I w tym symbolu i w tej metaforze ja odnajduję w ogóle też istotę gdzieś tej muzyki, do której tam docieram. Ja się w tym przypadku odniosłem do źródeł ludowych, polskich źródeł ludowych muzyki folkowej, konkretnych trzech jakby etapów w życiu człowieka i wyobraziłem sobie, że życie człowieka i w muzyce też to się przejawia i w rytuałach muzycznych i w rytuałach kulturowych. Życie człowieka przejawia się też jako taki rodzaj właśnie pętli tego węża, który zjada swój własny ogon. No bo zaczyna się to od oczywiście narodzin, ale też na mojej płycie będzie ten okres prenatalny dziwny, który jest takim jakimś dziwnym, jeszcze nienazwanym bytem abstrakcyjnym. I tak się zaczyna ta muzyka na tej płycie, tym jakimiś takimi wodami płodowymi i jakimś okresem prenatalnym, gdzie to dziecko bije mu serce i już jakiś jest puls, jakiś jest rytm. Zaczyna się to wszystko najprawdopodobniej, bo jeszcze to wszystko w mojej głowie się kształtuje, ale to się zaczyna jakimś pulsem czasu, czyli metronomem
lub zegarem.
Początków i co więcej, kończy się płyta też tym samym, że w momencie, kiedy zapętlimy ją całą na repeat funkcji na odtwarzaczu, na playerze czy w samochodzie, na CD i tak dalej, może ona wrócić dokładnie do tego samego dźwięku. Ja tak zaplanuję to wszystko, żeby na zapętleniu ostatniego dźwięku wracało do pierwszego dźwięku tego samego elementu z narodzin, czyli żeby ten wąż rzeczywiście zjadł swój ogon i zaczął się cykl od nowa. No w każdym razie zaczyna się to wszystko tym prenatalnym okazem, potem są narodziny, które są dość mocnym przeżyciem i dla dziecka pewnie, i dla, o tym możemy sobie tylko wyobrażać, i dla przede wszystkim matki, ale trochę też dla towarzyszącego w tym procesie ojca też, bo sam mam to doświadczenie ze sobą. Jest to transowe, bardzo szamańskie, bardzo mocne doświadczenie graniczne, po którym następuje w moim utworze ekspozycja takiej kołysanki ludowej, która uspokaja cały ten proces, łagodzi jakoś ten proces. Piękną kołysankę znalazłem. Ta kołysanka będzie zacytowana, będzie zaśpiewana przez babuszkę, no i zagrana przeze mnie na klarnetach. Będzie wykorzystywany tutaj klarnet basowy, amplifikowany specjalnym takim tureckim pick-upem, no nieważne. Potem przechodzimy do wesela, czyli życia, kolejnego ważnego rytuału, tak naprawdę też granicznego, niezwykłego, który się wiąże i z radością, i ze smutkiem, z jakąś utratą młodości, ale z wejściem w nowy proces życiowy, w dorosłość, w założenie kolejnej rodziny itd., itd., więc weselne utwory z Lubelszczyzny, tutaj klarnet solo, ostra jazda, trans i tak dalej. No i na końcu mamy trzeci utwór, to jest tryptyk, to jest trzyczęściowa kompozycja. Trzeci utwór oczywiście Śmierć, pogrzeb, żałoba, pieśni żałobne. Tutaj znalazłem też przepiękną pieśń żałobną, do której się będę odnosił. I zakończam to wszystko powrotem do zegara życia. I ten zegar życia, który nadaje puls ponownie do narodzin. Czyli jakby zamykam cykl życiowy, ale otwieram nowy. I właśnie łączę przeciwieństwa, właśnie pokazuję spójność plusa i minusa, pokazuję to, że jak narysujemy na kartce wypukłość, to jednocześnie ona oznacza wklęsłość. No i tyle.
W takim razie, Pawle, tym optymistycznym mimo wszystko akcentem zakończmy dzisiejszą rozmowę. Trzymam kciuki za to, żeby płyta powstała jak najszybciej, jak najpiękniej, żeby ukołysała nie tylko ciebie jako twórcę, ale również zaciągnęła do wspólnego przeżywania wszystkich słuchaczy. I dla ciebie jako muzyka, mimo naszych pesymistycznych wizji, życzę szybkiego końca pandemii i powrotu do nas, do słuchaczy, bo jesteśmy spragnieni muzyki i łączności.
Dziękuję bardzo za tą rozmowę i dziękuję za zaproszenie. No i nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć i sobie, i Państwu również szybkiego powrotu do normalności.
Off Radio Kraków. Off Radio.